Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Góry stołowe.
Nareszcie ciepło i trochę słońca. My tym razem wybierzemy się w urocze góry stołowe. Z Kudowy, drogą 100 zakrętów, wybierzemy się w kierunku Nowej Rudy przez Karłów i Radków do Ścinawki Górnej. Droga 100 zakrętów nie bez przyczyny ma taką nazwę. Jest to trasa o szczególnych walorach widokowych z wieloma zakrętami prowadząca przez szczytowe partie gór stołowych, biegnie obok Szczelińca Wielkiego. Po opuszczeniu Radkowa szosa wspina się wzdłuż filarów skalnych radkowskich skał i mijając kamieniołom zawraca na stroczym zakręcie do Karłowa. Tu znajduje się jedyny odsłonięty odcinek niebiegnący świerkowymi i świerkowo-sosnowymi lasami z domieszką buka. Następnie prowadzi przez leżący u podnóża Szczelińca Wielkiego Karłów, po czym prowadzi w pobliżu Fortu Karola i na koniec niewielkim podjazdem osiąga Lisią Przełęcz. Droga ta z serpentynami doprowadza ją do Kudowy Zdroju. Jej budowę rozpoczęto po wojnie prusko-austriackiej w roku 1867, a ukończono 3 lata później. Wtedy też straciły starsze drogi, takie jak Praski Trakt i Kręgielny Trakt. Pomimo upływu wielu lat, droga bez większych remontów jest w dobrym stanie. Jest to droga wojewódzka o długości 36 km, łącząca się z drogą wojewódzką nr 385 w Ścinawce Górnej i drogą krajową nr 8 w Kudowie Zdroju. Droga w niektórych miejscach jest wąska i przepaścista. Zimą może być nieprzejezdna. Jest odśnieżana, lecz intensywne opady mogą uniemożliwić przejazd. Szosa pokonuje denivelację ponad 400 metrów przy długości około 23 km. Pokonawszy kilkadziesiąt zakrętów z Kudowy, dojeżdżamy lub dochodzimy do wjazdu do Błędnych Skał. Tu rozpoczyna się Park Narodowy Gór Stołowych. Został on utworzony 16 września 1993 roku. Jest on położony na terenie Sudetów Środkowych, w północno-zachodniej części ziemi kłodzkiej, przy granicy polsko-czeskiej. Górami stołowymi nazywana jest znajdująca się na terytorium południowo-zachodniej Polski część rozległej, piaskowcowej płyty wypełniającej Nieckę Śródsudecką między Karkonoszami a Górami Bystrzyckimi i Orlickimi. Czeski jej fragment nosi nazwę Broumowska Wchrowina i jest objęty ochroną. Park Narodowy Gór Stołowych jest 19. w kolei parkiem narodowym utworzonym w trosce o ochronę przyrody nieożywionej i jest położony na terenie Sudetów Środkowych. Góry Stołowe zamykają od północnego zachodu Kotlinę Kłodzką, ciągnąc się na długości 17 km w kierunku południowo-wschodnim. Od granicy polsko-czeskiej po przełomową Dolinę Bystrzycy-Dusznickiej w okolicy Polanicy Zdroju. Stanowią one fragment rozległego, długiego na 45 km, wyraźnie wyodrębnionego pasma górskiego, zaliczanego do Sudetów Środkowych. Znaczna część partii północno-zachodniej znajduje się na terytorium Republiki Czeskiej, gdzie nosi nazwę Wyżyny Broumowskiej. Na północnym zachodzie park sąsiaduje z czeskim parkiem krajobrazowym, a od południa i północnego obszaru Polski granica parku wyznacza linia ściany lasu biegnąca u podnóża Gór Stołowych i północno-zachodni fragment wzgórz lewińskich. Ma on kształt trójkąta, który wyznacza granica państwa i prowadzące od niej międzynarodowe szlaki komunikacyjne. Droga E67 i droga nr 338 zbiegające się w Polanicy Zdroju. Park Narodowy Gór Stołowych przecina niezwykle malownicza o każdej porze roku szosa 100 zakrętów. Droga ta stanowi główną arterię komunikacyjną parku. Przełamując się przez góry stołowe, łączy leżące po przeciwnych stronach masywu miasta Kudowe-Zdrój i Radków. Park Narodowy Gór Stołowych zajmuje obszar około 63 km2, obejmuje wierzchniowe i centralne partie gór stołowych oraz północną zachodnią część wzgórz lewińskich z najwyższymi wzniesieniami Szczeliniec Wielki 919 metrów nad poziomem morza i Skalniak 915 metrów nad poziomem morza. W otulinie parku znajdują się popularne uzdrowiska Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój i Kudowa Zdrój. Częścią Parku Narodowego Gór Stołowych są urocze błędne skały, do których prowadzi droga asfaltowa. Trzeba ustawić się w kolejce, jeżeli chcemy wjechać samochodem, opłacić przejazd i przejechać ponad 4 km na następny parking i dalej pieszo w przepiękny labirynt i uroczy szlak turystyczny. Osoby z klaustrofobią raczej nie powinny się wybierać na tą trasę, ale do odważnych świat należy, więc czemu nie? Obszar błędnych skał obejmuje południowo-zachodnią część Stoliwa Skalniak, która znajduje się między Kudowym Zdrojem a Karłowem w pobliżu granicy z Czechami. Najbliższa miejscowość to Bukowina Kłodzka. Dawniej obszar mający powierzchnię około 21 hektarów był rezerwatem przyrody do czasu utworzenia Parku Narodowego Gór Stołowych. Jak powstały błędne skały? Otóż na dnie górnokredowego morza osadziły się grube pokłady piaskowców. W trzecim rzędzie, w okresie orogenezy alpejskiej, wydźwignięte wraz z całymi Sudetami. Następnie rozpoczął się długotrwały proces erozji i odprowadzania zwierzchliny. Na skutek nierównej odporności poszczególnych warstw skalnych na wietrzenie i poszerzenia szczelin przecinających masyw w trzech kierunkach powstały głębokie na kilka metrów korytarze o zmiennej szerokości. Pomiędzy różnorodnymi formami skalnymi, takimi jak skalne maczugi, grzyby czy słupy, przebiega kilkusetmetrowa trasa turystyczna. Niektóre ze skał posiadają własne nazwy, takie jak Stołowy Głaz, Tunel, Kuchnia czy Kurza Stopka. Są to tak charakterystyczne skały, że nazwy biorą się wprost od ich kształtu czy usytuowania. W najwęższych miejscach turyści muszą przeciskać się pomiędzy skalnymi szczelinami wąskimi na kilkadziesiąt centymetrów. Gdy dotrzemy już do wejścia błędnych skał, należy kupić bilet w kasie w cenie 7 zł normalny oraz 3 zł dla osób mających uprawnienia do zniżek. Możliwe są też darmowe wejścia dla mieszkańców gmin przylegających do Parku Narodowego Gór Stołowych, posiadaczy karty dużej rodziny, dzieci do lat 7. Nie ma co ukrywać. Najciężej będzie zaparkować, gdy trafimy na duży ruch turystyczny, czyli gdy wszyscy mają wolne i wpadną na pomysł zwiedzenia najpopularniejszej formacji skalnej na Dolnym Śląsku. Co do miejsc parkingowych, to są dwie opcje. Pierwsza zakłada godzinną pieszą wędrówkę z darmowego parkingu Jumka, a z niego kierując się niebieskim szlakiem dotrzemy bez problemu do błędnych skał. Drugim sposobem jest wjechanie praktycznie pod samo wejście do błędnych skał. Trzeba się jednak przygotować na czekanie na swoją kolejkę do parkingu, ponieważ prowadzi na nią jednokierunkowa droga, puszczana w ruchu wahadłowym zgodnie z harmonogramem. Aby wjechać, musimy się zmieścić w 15 minutach po pełnych godzinach, a aby zjechać, musimy też w 15 minutach w przedziale od pełnej godziny 30 minut do 45 minut. W dodatku opłata za postój na parkingu wynosi 20 zł od samochodu oraz 50 zł od busa lub autobusu. Przez kilka lat po II wojnie światowej błędne skały najczęściej były nazywane wilczymi dołami. Takiego terminu używali m.in. żołnierze ochrony po granicach w meldunkach sytuacyjnych, dziennikarze w relacjach prasowych, czy też niektórzy autorzy przewodników, jak na przykład Anna i Ignacy Potoccy. Niekiedy porównywano Błędne Skały do ruin Zamczyska. Przez Błędne Skały prowadzą dwa znakowane szlaki turystyczne. Żółty z Dusznik Zdroju do Karłowa i niebieski z Polanicy Zdroju do Karłowa. Warto wiedzieć, że naturalna sceneria Błędnych Skał posłużyła jako plenery do nakręcenia takich filmów jak Opowieści z Narni, Książę Kaspian, Przyjaciel Wesołego Diabła i Dwa Światy. Wraz ze Szczelińcem Błędne Skały tworzą najpopularniejszy szlak turystyczny w całych Górach Stołowych. Codziennie przedzierają się przez nie setki turystów, a w wolne, słoneczne dni można ich liczyć w tysiącach. Z tego powodu podczas błądzenia w ciasnych korytarzach skalnego labiryntu można utknąć w kolejce ludzi robiących sobie zdjęcie w najbardziej reprezentacyjnych punktach obiektu. Niestety, jak to się mówi, niektórych rzeczy nie przeskoczysz, a tłumów na Zakopiance nie wyprzedzisz. Trzeba się więc uzbroić w cierpliwość i próbować zwiedzić jak najwięcej po swojemu i wyjść z uśmiechem na twarzy po pokonaniu całej trasy. Całą trasę można zrealizować w poniżej 40 minut, w zależności od ilości osób na szlaku, ale może to czasami potrwać trochę dłużej. Mnie się udało i Wam, mam nadzieję, też się uda. Z Błędnych Skał idziemy do rezerwatu skalnych grzybów. Skalne grzyby znajdują się w południowo-wschodnim fragmencie Stoliwa Gór Stołowych. Ciągną się wzdłuż dolnego piętra Gór Stołowych pomiędzy Batorowem a Radkowskimi Skałami. Po południowo-zachodniej stronie wierzchowiny jest to grupa oryginalnie ukształtowanych w różnym zagęszczeniu form skalnych rozrzuconych na wysokości około 680-700 metrów nad poziomem morza i ciągnących się na długości około 2 km, często ustawionych piętrowo na sobie. Skałki mają kształty grzybów, maczug, baszt i bram. Szereg form skalnych posiada własne nazwy. Są to na przykład borowik, skalne wrota, zrośnięte grzyby, pingwinki, piętrowe grzyby i inne. Kierując się wyznaczonymi szlakami, napotkamy większość skalnych grzybów. Nieraz trzeba będzie trochę zagłębić się w las, by z bliska zobaczyć niektóre okazy. Jednak zgubić się jest naprawdę ciężko. Co ciekawsze, większość z tych skalnych grzybów zostało jakoś nazwanych. Na swej drodze napotkamy takie sympatyczne okazy jak skalne wrota, Adama i Ewę, dwa borowiki, kruczą skałę czy też prawdziwka. Niestety, ja rozpoznałem tylko niektóre z nich, te najbardziej charakterystyczne, ponieważ na terenie parku jest ich tak dużo, że łatwo stracić rachubę. Na kilka z nich da się nawet wdrapać, wejść pomiędzy nie czy schować się w mini jaskini. Dla dzieci jest to idealna zabawa. Grupa skalna Skalne Grzyby powstała w wyniku erodowania ławic piaskowca na krawędzi wierzchowiny. Są to formy skalne zbudowane z piaskowców i nieprzepuszczającej wody margli i łupków. Przed orogenezą stanowiły one dno morza. Kilka razy posłużyłem się zwrotem orogeneza. Jest to powstawanie gór wskutek ruchów tektonicznych. Orogeneza, która nas interesuje, zaczęła się w Triasie, a największe nasilenie nastąpiło w trzeciorzędzie i trwało cały paleogon, na który przypada główna faza fałdowań i trwa nadal. Rozpoczęła się około 170 milionów lat temu. To tyle tytułem krótkiego wyjaśnienia. Przez skalne grzyby prowadzą trzy szlaki turystyczne. Niebieski – Polanica Zdrój Karłów, czerwony – Karłów Bambierzyce i żółty – dłuższy, który tylko fragmentem przebiega przez rezerwat Skalne Grzyby. Dalej droga 100 zakrętów do Karłowa. Po drodze mijamy ciekawe formy skalne z przepiękną formą pielgrzyma. Samochód można zaparkować w Karłowie. Jest tu dość dużo miejsc parkingowych i kilka lokali gastronomicznych. Dobre miejsce na krótki odpoczynek przed dalszą wędrówką na Szczeliniec Wielki. Szczeliniec Wielki, w XIX wieku zwany również Siennicą, a po 1945 roku strzaskany lub spękany lub stołowiec, Niemcy nazywali go Große Hausweier, Czesi Wielka Wejsowina. Jest to najwyższy szczyt, 919 metrów w Górach Stołowych i jest na terenie Narodowego Parku Gór Stołowych. Szczeliniec należy do korony gór Polski i jest jedną z największych atrakcji turystycznych Sudetów, z rezerwatem krajobrazowym, trasami widokowymi i panoramą Sudetów. Najwyższym punktem Szczelińca jest fotel pradziada. Pomimo niedużej wysokości bezwzględnej, szczyt ten jest widoczny z daleka, jako trapezoidalny blok skalny porośnięty lasem iglastym. Piaskowcowa powierzchnia szczytu jest zwierzchniała i popękana, dzięki czemu tworzy różnorodne formy skalne, przypominające swoim wyglądem ludzi i zwierzęta. Widzimy tutaj wielbłąda, mamuta, słonia, kwokę, małpę, psa, żółwia, sowę i fotel pradziada oraz głębokie wąwozy i korytarze. Piekiełko, diabelska kuchnia, tworzące labirynt skał. Ciekawostką są dwie skały. Są to chybotki, kołyska księżniczki Emilki oraz serce ducha gór, które pomimo znacznej masy można niewielkim wysiłkiem poruszyć. Wewnątrz korytarzy panuje swoisty mikroklimat, a w niektórych miejscach śnieg utrzymuje się nawet do lipca. Na szczyt prowadzi kręty szlak składający się z 665 schodów ułożonych w 1814 roku przez Franza Pabla, sołtysa z pobliskiego Karłowa, pierwszego przewodnika, autora pierwszej broszury o Szczelińcu. Od północnej strony wiedzie szlak z Pasterki na przełęcz między Szczelnicami. Na okrężnej, jednokierunkowej trasie o długości około 5 km biegnącej pod wierzchowiną Szczelnica znajduje się również schronisko PTTK na Szczelińcu, wybudowane w 1846 roku w stylu tyrolskim, wówczas jako Schweizerej. Wstęp na teren rezerwatu obejmującego szczytowe partie góry jest płatny w okresie turystycznym. Sylwetka Szczelińca doskonale widoczna i rozpoznawalna z okolic Kłodzka, Bystrzycy czy też czeskiego Nachodu mogła być już w bardzo odległych czasach obiektem orientacyjnym związanym z przebiegiem prastarego szlaku łączącego kraje po obu stronach Sudetów. W dawnej niemieckiej nazwie Hauscheier dopatrywano się nawet pragermańskiego złoża, niezależnie od prawdziwości tej etymologii, starsze nazwy podkreślały charakterystyczny kształt góry widoczny z daleka. Pierwszy znany ślad bytności człowieka na szczycie postawiono w 1576 roku. Na skale, zwanej fotelem pradziada, wykuto wówczas napis IHSV 1576. In hoc signo vinces, pod tym znakiem zwyciężysz. Zapewne pozostałość po ustawionym tam wówczas krzyżu. Podczas wojny 30-letniej, w latach 1618-1648, skały Szczelińca prawdopodobnie służyły jako schronienie prześladowanym protestantom. U podnóża sąsiedniego Szczelińca Małego, od strony Pasterki na przełomie lat 1790-1791 przed spodziewanym konfliktem pomiędzy Prusami a Austrią zbudowano baterię pod Pasterką. Od końca XVIII wieku szczyt stawał się coraz bardziej znaną atrakcją turystyczną. Odwiedziło go wiele znanych osobistości, m.in. król pruski Fryderyk Wilhelm II, Johann Goethe, oraz ówczesny poseł w Prusach, późniejszy prezydent USA, John Quincy Adams, 25 sierpnia 1800 roku. Warto pamiętać, że te tereny do końca II wojny światowej należały do państwa niemieckiego. Na Szczelińcu, a dokładniej w Piekiełku, kręcono film Opowieści z Narni, Książę Kaspian. Jest to amerykańsko-brytyjski film przygodowy w reżyserii Andrew Adamsa. Jest to adaptacja książki Książę Kaspian autorstwa C.S. Lewisa. Zdjęcia plenerowe do tego filmu powstawały w Nowej Zelandii, Czechach, w Słowenii oraz w Polsce, w Górach Stołowych, w Pasterce i w Karkonoszach. Okrężny szlak na Szczeliniec zaczyna i kończy się w okolicach płatnego parkingu w Karłowie. Z Karłowa przez Radków niewiele mamy do Wambierzyc. Jest to tylko kilka kilometrów. Wambierzyce zostały założone najprawdopodobniej w połowie XIII wieku przez króla czeskiego Przemysława Otokara II. W 1330 roku miejscowość należała do Joanitów z Kłodzka, a od końca XIV wieku na ponad 200 lat przeszła na własność rodziny von Panwiców. Na początku XVIII wieku wybudowano w Wambierzycach kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny o barokowej architekturze, krużganki dookoła owolnej nawy i 11 kaplic. Świątynia została wybudowana w miejscu drewnianej kaplicy z połowy XIII wieku. Powstanie sanktuarium maryjnego związane jest z XII-wiecznym przekazem, wedle którego niewidomy Jan z Ratna miał w tym miejscu odzyskać wzrok, a jego oczom miała się ukazać postać Matki Bożej. We wnętrzu świątyni znajduje się m.in. wykonana z drewna lipowego rzeźba Matki Boskiej Królowej Rodzin, datowana na XIV wiek. Inne źródła podają, że powstała w XIII wieku, a ukoronowana została w 1980 roku. W 1936 roku kościołowi nadano tytuł Bazyliki Mniejszej, a w 1945 roku miejscowość włączono w granice Polski, a ówczesnych mieszkańców wysiedlono do Niemiec. Świątynia góruje nad rynkiem, z którego prowadzi do niej 57 schodów o symbolicznym znaczeniu. 9 jest to liczba chórów anielskich, 33 schody to wiek Chrystusa w chwili ukrzyżowania i 15 schodów wiek Maryi w chwili poczęcia Chrystusa. Ponadto w okresie od końca XVII wieku do XIX wieku powstała w Wambierzycach z inicjatywy Daniela von Ostberga, właściciela Wambierzyc w owym czasie, kalwaria z około 100 kaplicami i kapliczkami oraz 12 bramami. Obecna bazylika stoi na wzgórzu, gdzie w XII wieku w niszy wysokiego drzewa umieszczono figurkę Matki Boskiej. Według kronik w 1218 roku ociemniały Jan z Raszewa odzyskał w tym miejscu wzrok. Po tym zdarzeniu do Wambierzyc zaczęło podróżować wielu pielgrzymów. Wkrótce pod drzewem z figurą ustawiono ołtarz, a po bokach lichtarz i chrzcielnice. A w 1263 roku na wzgórzu powstał drewniany kościół. W 1512 roku Ludwik von Pawnitz wzniósł większą świątynię wybudowaną z cegły. Została ona jednak zrujnowana podczas wojny 30-letniej. W latach 1695-1711 wybudowano nowy kościół na zlecenie Daniela von Ostberga, który jednak szybko zaczął się walić i został rozebrany na początku XVIII wieku. W latach 1715-1723 powstała kolejna świątynia wybudowana przez Franciszka Antoniego von Getzena, Niemca, która przetrwała do dziś. W 1936 roku papież Pius XI nadał kościołowi tytuł Bazyliki Mniejszej, a 17 sierpnia 1980 roku kardynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji figurki Matki Bożej nadając jej tytuł wambierzyckiej królowej rodzin. Prezbiterium jest oddzielone od nawy kratą. Ołtarz jest dziełem Karla Sebastiana Fachnera. W centrum znajduje się rzeźba Madonny z Dzieciątkiem adorowana przez dwa anioły. Figura jest wykonana z drewna lipowego, ma 28 cm wysokości i pochodzi z końca XIV wieku. W nawie po stronie południowej znajduje się barokowa ambona, dzieło Fachnera z 1723 roku. Jest ona ilustracją hymnu Magnificat. Ambonę wieńczy postać Ducha Świętego. Poniżej widnieje Madonna w otoczeniu aniołów. Na baldachimie siedzą personifikacje kontynentów Ameryki, Europy, Azji i Afryki. Na korpusie znajdują się rzeźby czterech ewangelistów. We wnękach prezbiterium umieszczono ołtarze pochodzące z XIX wieku. Od wschodu są to ołtarze świętego Jana Nepomucena, świętego Walentego, świętej Anny, świętego Józefa i świętego Antoniego. Ponad drzwiami na ścianie północnej wiszą obrazy świętej Jadwigi Śląskiej, świętej Otylii i świętej Apolonii, a na ścianie północnej świętego Jana Sarkandra, świętego Franciszka Ksawerego i świętego Karola Borromeusza. Od 25 czerwca 2007 roku w Wambierzycach posługują franciszkanie z prowincji świętej Jadwigi zakonu braci mniejszych. Płynący przez tą miejscowość strumień nosi nazwę Cedron. Nazwy okolicznych wzgórz nawiązują do tematyki biblijnej: Tabor, Syjon, Choreb i tym podobne. Odnosi się to w swojej symbolice do Jerozolimy z czasów, kiedy żył Chrystus. W 1882 roku wykonana została ruchoma szopka z ponad 800 figurkami. Szopka jest dziełem zegarmistrza Longinusa Wittiga i jego syna Hermana Wittiga. Prace nad szopką, a konkretnie nad sceną przedstawiającą narodziny Chrystusa, Longin Witting rozpoczął około 1850 roku, a w 1882 przybył wraz z rodziną do Wambierzyc, gdzie zamieszkał w budynku stojącym w miejscu obecnej lokalizacji szopki, to jest przy ulicy Objazdowej 6. Wówczas też zaczął pokazywać publicznie poruszany mechanizm zegarową szopkę. Zaczął również rozbudowywać swoje dzieło, tworząc sceny niezwiązane z Bożym Narodzeniem, a konkretnie drogą krzyżową. Po śmierci Longina Wittiga jego dzieło kontynuował syn Herman. On to stworzył kolejne sceny, m.in. rzeźnię Winiątek, świętą rodzinę przy pracy, 12-letniego Jezusa w świątyni, ostatnią wieczerzę, objawienia Matki Bożej w Lourdes oraz sceny rodzajowe jak kopalnia węgla, zabawa ludowa. Jako tło posłużyły śląskie pejzaże i budowle. Po II wojnie światowej szopka została przejęta przez władze lokalne, a następnie przekazana wambierzyckiej parafii. Obecnie całość liczy ponad 800 figurek, z czego 300 jest ruchomych. Jest to najstarsza szopka ruchoma na terenie Polski. Szopka udostępniona jest przez cały rok, a zwiedzanie jest płatne i stanowi dużą atrakcję dla dzieci i młodzieży. Od 2002 roku w Wambierzycach odbywa się Międzynarodowy Festiwal imienia Ignaca Rajmana, kompozytora muzyki kościelnej, który się tu urodził. Inauguracja miała miejsce 13 października 2002 roku. Inicjatorami tego wydarzenia byli Stanisław Paluszek, organista bazyliki w Wambierzycach, Zygmunt Pchałek, niemiecki biograf Reichmana, Ryszard Szkoła, kustosz bazyliki oraz Klemens Tomek z Niemiec. Festiwal od początku miał charakter międzynarodowy. Podczas pierwszej jego edycji zaprezentowali się artyści z Polski, Czech i Niemiec. Wykonali oni wówczas wspólnie jedną z kompozycji Ignacego Reimana, Pastorale in C, tak zwane Christus Messe. W latach późniejszych podczas imprezy prezentowali się również artyści z innych zakątków Europy. Corocznie odbywający się Festiwal Reimana to również okazja do spotkań z gośćmi związanymi z muzyką bądź samym kompozytorem i jego twórczością. Obecnie koncerty w ramach festiwalu odbywają się nie tylko w Wambierzycach, również w Krosowicach i Radkowie, ale i w całym regionie po obu stronach granicy. W Wambierzycach przy ulicy Wiejskiej 52 jest skansen dawnych sprzętów. To prywatne muzeum. Placówka jest przedsięwzięciem Mariana Garnsarskiego, wieloletniego sołtysa wsi. Historia prezentowanej kolekcji sięga lat 60. XX wieku, kiedy to Marian Garnsarski rozpoczął zbieranie poniemieckich sprzętów znajdujących się w tutejszych gospodarstwach. Są to zabytki techniki, sprzętu codziennego użytku, militaria. Obecnie kolekcja liczy kilkanaście tysięcy eksponatów, z czego większość pochodzi z okresu XVIII i XX wiek. W jej skład wchodzą zarówno pamiątki poniemieckie, jak i te pochodzące z lat powojennych. Wystawa umieszczona jest w pomieszczeniach dwóch budynków oraz na wolnym powietrzu. Dziś kończymy zwiedzanie tego ciekawego regionu na pograniczu Polski i Czech, które jest bardzo interesujące i warte odwiedzenia.